Pozdrawiamy słuchaczy zza oceanu i zapraszamy do wysłuchania wiadomości.
Związkowcy i pracodawcy z Rady Dialogu Społecznego apelują do posłów o odrzucenie ustawy dotyczącej zniesienia limitu 30-krotności składek ZUS.
Ich wątpliwości budzi m.in. sposób procedowania projektu, który odbywa się bez konsultacji społecznych niespełna 50 dni przed końcem roku. Zdaniem związkowców podważa to zaufanie do państwa.
Sceptycznie na ustawę patrzy też Kancelaria Prezydenta. Rzecznik Prezydenta Błażej Spychalski wyraził nadzieję, że ustawa nie trafi na biurko Andrzeja Dudy.
Doktor Marian Szołucha, ekonomista z Akademii Biznesu i Finansów Wistula, uważa, że propozycja rządu w sprawie 30-krotności wymaga szerokiej dyskusji.
Ja uważam, że tą dyskusję powinniśmy odbyć na spokojnie i na spokojnie uzmysłowić sobie, być może w drodze jakiegoś referendum albo szerszej dyskusji, ponad naprawdę podziałami partyjnymi, rozstrzygnąć, czy wolimy, żeby państwo zostawiło lepiej zarabiającym obywatelom nieco więcej w kieszeniach, czy też wolimy, żeby potem wypłacać im te pieniądze, kiedy już właśnie będą na jesieni swojego życia, swojej aktywności. To jest rozwiązanie moim zdaniem do przyjęcia i nie przyniesie żadnych dramatycznych skutków, jeśli zostanie wprowadzone to, co rząd teraz proponuje.
Projektem w sprawie zniesienia 30-krotności składek ZUS we wtorek zajmie się Sejm. Ustawa znosi od 2020 roku górny limit przychodu, do którego odprowadzane są składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.
Zarobki wyższe niż 30-krotność przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce osiąga około 370 tysięcy osób. Ustawa ma zasilić Fundusz Ubezpieczeń Społecznych kwotą 7 miliardów 100 milionów złotych.
Exposé premiera Mateusza Morawieckiego będzie prezentacją wizji, a nie tylko wymianą konkretnych działań, podkreślił szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk.
Według harmonogramu obrad Sejmu exposé premiera Mateusza Morawieckiego ma się rozpocząć we wtorek o 10:10.
Minister Michał Dworczyk w Polskim Radiu podkreślił, że premier zaprezentuje założenia programu i plany działań rządu na najbliższe 4 lata, a także wizję na dłuższą perspektywę.
Szef kancelarii premiera wymienił też kwestie, jakie znajdą się w exposé, m.in. sprawy związane z gospodarką.
Widać na horyzoncie spowolnienie, które już dotyka niektóre kraje i Unii Europejskiej i na świecie, więc na pewno będą to wyzwania gospodarcze. Wiemy, że pojawi się problematyka związana ze zmianami klimatycznymi. To jest temat nie tylko istotny na agendzie unijnej, ale również dla bardzo wielu Polaków są to sprawy coraz ważniejsze. Myślę, że też o innych wyzwaniach związanych między innymi z demografią oraz szeregiem innych ważnych problemów, z którymi przychodzi nam się i jeszcze przyjdzie. Mierzyć.
Z kolei jeden z dzienników napisał, że w exposé padną konkrety, a premier położy nacisk na kontynuację najważniejszych programów społecznych. Mateusz Morawiecki ma według prasy zapewnić seniorów, że 13 i 14 emerytura będą im wypłacane zgodnie z planem.
Po exposé premiera odbędzie się debata, a następnie głosowanie nad wotum zaufania dla rządu. W nowym rządzie Morawieckiego będzie 20 resortów.
W Warszawie trwa kongres pod hasłem Zdrowie Polaków 2019. Dwudniowe obrady zainaugurował szef resortu zdrowia Łukasz Szumowski.
W swoim wystąpieniu minister akcentował, że istotne jest przemodelowanie opieki zdrowotnej, tak aby system stawał się przyjazny dla pacjentów.
Łukasz Szumowski wskazał, że należy dalej zwiększać nakłady na służbę zdrowia, bo finansowanie jest niezwykle ważne. Podkreślił jednak, że samo finansowanie to nie wszystko.
To nie zwalnia nas z działań takich bardzo racjonalnych, choćby z działań, które poprawiają koordynację opieki nad pacjentem. Najlepszym przykładem takiego działania choćby jest program KOS-Zawał, gdzie przy czysto koordynacyjnych działaniach, de facto administracyjnych, osiągnęliśmy redukcję śmiertelności o 30%. To pokazuje, że nie tylko finanse są kluczowe, one są niezwykle ważne i podstawowe dla całego systemu, ale z drugiej strony też pewnego rodzaju modelowanie opieki z czysto administracyjnego punktu widzenia jest też ważne, dlatego że przekłada się bezpośrednio na umieralność pacjenta.
Minister zwrócił też uwagę, że kluczowe wyzwania stojące przed systemem zdrowia to edukacja, profilaktyka i zastosowanie najnowszych technologii w medycynie.
Kilkuset związkowców protestowało w Krakowie przeciwko planom wygaszenia wielkiego pieca w krakowskim oddziale Hucy ArcelorMittal Poland.
Spółka ogłosiła w ubiegłym tygodniu, że 23 listopada praca w części surowcowej Huty zostanie tymczasowo wstrzymana. Zamknięcie ma potrwać przynajmniej kilka miesięcy.
Wygaszenie wielkiego pieca w krakowskim oddziale oznacza dla pracowników obniżone pensje, tak zwane postojowe. Zmiany uderzą w ponad 1000 osób.
W dzisiejszym proteście wzięli udział przedstawiciele wszystkich oddziałów ArcelorMittal w Polsce. Strajk wsparli też górnicy.
Lech Majchrzak, wiceprzewodniczący Solidarności ArcelorMittal Poland w Dąbrowie Górniczej, wskazał, że protest ma zwrócić uwagę rządzących na problemy polskiego hutnictwa.
Właściciel zdecydował o zamknięciu części surowcowej w Krakowie. Obawiamy się, że te decyzje mogą się przenieść na inne oddziały. W Dąbrowie Górniczej również mamy dwa piece. I czujemy, że kolejnym etapem może być wyłączenie części surowcowej w Dąbrowie Górniczej. Chcemy przede wszystkim zwrócić uwagę rządzącym na sytuację w hutnictwie. Sytuacja w hutnictwie jest bardzo zła. Niestety nasze dotychczasowe apele, prośby do rządzących nie odniosły żadnego tak naprawdę skutku. Kolejna kwestia to jest kwestia polityki klimatycznej prowadzona przez Unię Europejską, która niszczy przemysły energochłonne, przede wszystkim takie przemysły jak hutnictwo. Liczymy na to, że być może ktoś na szczeblu Komisji Europejskiej, Unii Europejskiej, polskiego rządu spowoduje odwrócenie tych niekorzystnych tendencji.
ArcelorMittal Poland jest największym producentem stali w Polsce. Wraz ze spółkami zależnymi zatrudnia ponad 13 tysięcy osób. W jej skład wchodzi 5 hut w Krakowie, Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu, Świętochłowicach i Chorzowie.
PO próbuje odcinać się od kontrowersyjnej wypowiedzi Bogdana Zdrojewskiego dotyczącej podwyższania wieku emerytalnego. Rzecznik partii Jan Grabiec stwierdził, że nie jest to stanowisko Platformy Obywatelskiej.
Zdrojewski na temat reformy wieku emerytalnego mówił w wywiadzie dla jednego z tygodników. Więcej o tej sprawie redaktor Zuzanna Dąbrowska.
Senator Koalicji Obywatelskiej Bogdan Zdrojewski pytany, czy Platforma powinna mówić wyborcom, że jak dojdzie do władzy, to podniesie wiek emerytalny, odparł. Tak, i powinna tłumaczyć, że obecny system skazuje miliony Polaków na głodowe emerytury. Odpowiedzialny polityk musi mieć odwagę mówić prawdę, dodał senator. Te słowa wywołały prawdziwą burzę. Wypowiedź senatora Bogdana Zdrojewskiego w sprawie podniesienia wieku emerytalnego nie jest stanowiskiem Platformy Obywatelskiej i jest sprzeczna z jej programem, napisał w oświadczeniu rzecznik PO Jan Grabiec. Tymczasem zdaniem europosła PiS Ryszarda Czarneckiego wypowiedź Zdrojewskiego oddaje faktyczne poglądy polityków tej partii.
Jeżeli bardzo prominentny polityk Platformy, przymierzany nawet na szefa tej partii, mówi, że PO po dojściu do władzy podwyższy wiek emerytalny, to myślę, że właśnie takie zdanie ma. Lub też pan Zdrojewski szczerze mówi to, co inni politycy Platformy planują, ale sprytnie tego nie mówią. Ale tej szczerości należy pogratulować, bo przynajmniej Polacy wiedzą, co ich czeka, jak PO, jak liberałowie wezmą władzę.
W 2013 roku rząd Donalda Tuska podwyższył wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn do 67 lat. Został on obniżony w 2017 roku dzięki inicjatywie ustawodawczej prezydenta Andrzeja Dudy. Obecnie wiek emerytalny dla kobiet wynosi 60 lat, a dla mężczyzn 65 lat. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Kombatanci w dalszym ciągu nie mogą korzystać z usług rehabilitacyjnych bez skierowania, napisał dziś nasz dziennik.
Według obowiązującego prawa kombatanci, inwalidzi wojenni i wojskowi mogą korzystać poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych w aptekach.
Osoby te mają też prawo do korzystania z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych finansowanych ze środków publicznych bez skierowania. Nie dotyczy to jednak rehabilitacji.
Stowarzyszenia działające na rzecz weteranów apelują do Ministerstwa Zdrowia o zmianę przepisów. Dr Jerzy Bukowski, rzecznik Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie, zaznaczył, że taki przywilej należy się osobom walczącym o wolność ojczyzny.
Szacunek dla weteranów walk o niepodległość jest miarą odpowiedzialności każdej ekipy rządzącej. Jeżeli ktoś narażał życie, przelewał krew, odnosił rany, czy też po prostu jest już człowiekiem w podeszłym wieku, a ma za sobą piękną kartę walki o niepodległość, to powinien być traktowany w sposób wyjątkowy w każdej sytuacji, również jeżeli chodzi o dostęp do wszelkich świadczeń zdrowotnych i rehabilitacyjnych. Państwo powinno otoczyć ich szczególną opieką, szczególną zwłaszcza dbałością o im zdrowie, bo przecież jak ktoś ma ponad 80 lub w większości nawet ponad 90 lat, to musi mieć na co dzień dobrą opiekę lekarską.
Resort zdrowia wskazuje tymczasem inny sposób na otrzymanie rehabilitacji. Przypomina, że osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, czyli często kombatanci, mogą korzystać poza kolejnością, między innymi ze świadczeń rehabilitacji leczniczej.
Rosyjski Gazprom, który kontroluje Nord Stream 2, przygotowuje się do obejścia unijnej dyrektywy gazowej. W tym celu założył spółkę, która może zarządzać niemieckim odcinkiem gazociągu, napisał niemiecki dziennik ekonomiczny.
Według informacji dziennikarzy Gazprom chce wydzielić z całego projektu odcinek o długości 12 mil morskich przebiegający przez niemieckie wody terytorialne i w razie konieczności oddać go pod zarząd powołanej spółki. Wtedy to reszta rurociągu o długości 1200 km nie byłaby objęta dyrektywą unijną.
Poseł PiSu Maciej Małecki podkreśla, że działania zarówno Gazpromu, jak i zachodnioeuropejskich spółek wspierających projekt Nord Stream 2 muszą być bardzo mocno wzięte pod lupę przez Komisję Europejską.
Rosyjsko-niemiecki projekt Nord Stream 2 musi stosować się do zasad panujących na konkurencyjnym rynku gazu w Europie. Nie może być takiej sytuacji, w której wszystkie podmioty przestrzegają europejskiego prawa, funkcjonują na jednolitym rynku konkurencyjnym, tymczasem jeden podmiot, rosyjski Gazprom, z projektem Nord Stream 2 jest zwolniony z zobowiązań i z przestrzegania równych reguł gry. Działania zarówno rosyjskiego Gazpromu, jak i spółek zachodnioeuropejskich wspierających ten projekt powinny być pod szczególnym nadzorem Komisji Europejskiej. Nie można dopuścić do sytuacji, w której rosyjsko-niemiecki projekt Nord Stream 2 zostanie w sposób niezwykły uprzywilejowany.
Poseł Maciej Małecki podkreśla ponadto, że próby obejścia przez Gazprom europejskiego prawa i europejskich zobowiązań na rynku gazu są kolejnymi argumentami na to, że Nord Stream 2 nie jest projektem biznesowym, a politycznym.
Wysłuchali Państwo serwisu informacyjnego w Radiu Maryja.